rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i dzisiejszy temat 10 kwietnia 2010 roku Katyń, Smoleńsk, 336 dni walki o prawdę i gość pani Zuzanna Kurtyka, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010 i wdowa po zmarłym tragicznie w katastrofie samolotu rządowego, w katastrofie lotniczej prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana Janusza Kurtyki. Szczęść Boże. Pani Zuzanno, pani doktor, bardzo serdecznie witam w drugiej części naszego spotkania. Już teraz na antenie Radia Maryja. Rok minął prawie od tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. Czy znamy przyczyny tej katastrofy? Czy coraz bliżej jest nam do źródeł prawdy o tym, co wydarzyło się na pokładzie rządowego Tu-154M?
Przyczyn nie znamy. Prawdopodobnie jeszcze długo ich nie będziemy znać. Ale coraz więcej wychodzi niejasności, coraz więcej wychodzi danych. Dowiadujemy się rzeczy, o których nawet parę miesięcy temu nie pomyślelibyśmy, nie przyszłoby nam do głowy. W tym momencie można powiedzieć, że te zbierane fakty tworzą pewnego rodzaju chaos, ale sądzę, że powoli będziemy mogli jakoś logicznie je poukładać i powiązać. I sądzę też, że przyjdzie czas, że spotkamy się albo dotrą do nas dowody, które pozwolą wyjaśnić przyczynę katastrofy 10 kwietnia.
Wszyscy pamiętamy, że na zaproszenie prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego delegacja wraz z nim i z prezydentem na uchodźstwie, panem Ryszardem Kaczorowskim, udawała się na obchody 70. rocznicy mordu polskich oficerów w Katyniu. Wcześniej był premier Donald Tusk. Dzisiaj dużo mówimy w przededniu tej rocznicy o obchodach tragedii samolotu rządowego. Ale chyba też, czy nie zapomnieliśmy o tym, dlaczego to wszystko, może nie tyle dlaczego to się stało, ale dlaczego tam leciały najważniejsze osoby w naszym państwie?
No właśnie, pamiętajmy, że przecież będzie 71. rocznica ludobójstwa na polskich oficerach przeprowadzona przez Sowietów w 1940 roku. I to też w tym roku obowiązuje nas forma upamiętnienia tej rocznicy, uczczenia tych pomordowanych ludzi. To, że jakoś nie ma o tym mowy w naszych mediach, to wcale nie oznacza, że mamy o tej rocznicy nie pamiętać. Widocznie w tym roku już nie jest potrzebne nagłaśnianie, ale na pewno my Polacy nie zapomnimy. Nie zapomnimy zarówno o pomordowanych polskich oficerach w Katyniu, jak również ludziach, którzy zginęli 10 kwietnia, lecąc, by oddać tym oficerom hołd, by zaświadczyć o polskości, o polskiej historii, o tożsamości polskiego narodu, o prawie do prawdziwej wersji historii. Ta prawda nam się należy.
Pani mąż po raz pierwszy leciał, można powiedzieć, w głąb Imperium Sowieckiego?
Tak, leciał pierwszy raz, nigdy nie jeździł do Rosji. Mówił bardzo często, że gdyby poleciał do Rosji, to by już stamtąd nie wrócił. Nigdy też, ja już mówiłam wielokrotnie, nie traktowałam tego, co mówił, poważnie. Okazało się, że no miał rację. Poleciał rok temu razem z prezydentem, żeby zamanifestować swoją postawą, jak bardzo ważna dla niego jest prawda o Katyniu, bo o tą prawdę bardzo walczył. Wznowił intensywne śledztwo Instytut Pamięci Narodowej za jego czasów właśnie nad sprawą kłamstwa katyńskiego. Wychodził z założenia, że sprawa Katynia jest bardzo ważna dla poczucia naszej suwerenności jako narodu, do tego, żebyśmy się mogli do kłamstwa Katyńskiego odwoływać i wyjaśnienie całej tej sprawy jest konieczne, doprowadzenie do końca. Te same cele miał prezydent Lech Kaczyński, dlatego wspólność tych celów, troska o naszą historię, o to, żeby Polacy mieli kontakt z historią, z którą potrafią być dumni, która dla nich jest podstawą ich kształtowania, ich świata wartości. To wszystko było dla niego bardzo ważne. Stąd poleciał 10 kwietnia z prezydentem.
Pani doktor, pani jest lekarzem, medycyna jest pasją pani życia, ale chyba jest jeszcze ta druga część, historia.
Tak, historią żyłam przez 33 lata, żyjąc razem z mężem. Wcześniej, co prawda, moim mężem nie był, ale też byliśmy razem bardzo długo i trudno było zostawać biernym przy boku człowieka, który jest tą pasją ogarnięty tak od początku do końca, bo to historia stanowiła treść jego życia. Zaczął zajmować się mediewistyką. Był to w pewnym sensie świadomy wybór, a w pewnym sensie również pewnego rodzaju konieczność, bo studiowaliśmy w czasach PRL-u. Studiowaliśmy w czasach, kiedy nie istniało suwerenne państwo polskie. PRL był pewnego rodzaju mistyfikacją wolnego państwa. Zachowano pozory tej wolności pod postacią naszego własnego języka, hymnu, flagi narodowej czy reprezentacji Polski w ONZ. Niemniej jednak wszyscy, którzy żyliśmy w tych czasach, chyba zdajemy sobie sprawę, że to były tylko pozory. Trudno było zajmować się historią najnowszą w tamtych czasach dobór historyków odbywał się troszeczkę inaczej niż teraz. Historią najnowszą zajmowały się osoby, które dostały takie polecenie. Nie była to właściwie nauka, historia była wykorzystywana do celów propagandowych. W związku z tym często też ścieżka tych historyków była taka jakby odwrotna, czyli najpierw praca w służbach czy w aparacie bezpieczeństwa, a potem delegowanie na uczelnie. Ktoś, kto podchodził poważnie do nauki, nie mógł być historykiem historii najnowszej w tamtych czasach i mieć spokojne własne sumienie, czy w zgodzie z tym sumieniem żyć. Dlatego pasja mojego męża skierowała się ku historii średniowiecza i tą historią średniowiecza właściwie do końca się zajmował, bo starał się łączyć swoją pracę w Instytucie Pamięci Narodowej i jednocześnie nie przestał być mediewistą, bo ciągle był aktywny na tym polu. Trudno było żyć z człowiekiem, który właściwie tylko i wyłącznie temu się poświęcał i nie uczestniczyć w tym jego świecie.
Wspomniała również pani w pierwszej części naszego spotkania o tym, że pani mąż, będąc szefem Instytutu Pamięci Narodowej, nie traktował tej funkcji jako szefowania instytucji państwowej, ale widział ją w aspekcie pełnienia misji.
Tak, to nie była funkcja, to nie było sprawowanie urzędu, to nie było urzędowanie, to nie były godziny pracy, powiedzmy od 8 do 15. Była to ewidentnie misja, którą zaczął właściwie w strukturach NZS-u, tworząc ten NZS w latach 80., współuczestnicząc w jego powstawaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem prowadząc wykłady w czasie stanu wojennego dla robotników Nowej Huty między innymi, ale też dla innych środowisk dotyczących historii najnowszej. Ciąg tego to była jego książka wydana w drugim obiegu, biografia, pierwsza wydana po wojnie, biografia generała Okulickiego, Potem przyszedł czas na bardzo intensywną pracę w zeszytach w redakcji i prowadzenie redakcji zeszytów historycznych Winu, czasopisma, które zostało przez niego jakby wypromowane na jedno z lepszych czasopism poświęconych najnowszej historii Polski. Z tym środowiskiem żołnierzy wyklętych bardzo się związał. W końcu nawet został wybrany prezesem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Było to coś niesamowitego, jak mój mąż potrafił się zaprzyjaźniać z ludźmi, gdzie wydawałoby się, że bariera, różnica, ogromna różnica wieku jest barierą nie do pokonania. On świetnie się z nimi rozumiał, bardzo dobrze się z nimi mu pracowało, potrafił się dogadać, potrafił rozstrzygać czasem spory w tym środowisku. Jakoś bez problemu się odnalazł. No a z zakończeniem tej pracy w zakresie właśnie historii najnowszej Polski, w zakresie budowania tożsamości historycznej już niepodległego państwa polskiego po 1989 roku, była właśnie praca w IPN-ie.
A ty, czy to, co działo się po 10 kwietnia 2010 roku, pomagało pani i innym rodzinom z tego, co kontaktowaliście się ze sobą, przeżywać dramat i ból po stracie najbliższych?
To, co się działo po 10 kwietnia, to jest bardzo takie szerokie określenie, bo działo się bardzo dużo różnych rzeczy i w różnych aspektach. Jeśli chodzi o samo śledztwo, o formę, w jakiej została ona prowadzona, o fakt, że Polska tak po prostu lekką ręką pozbyła się tego śledztwa, przekazując je całkowicie stronie rosyjskiej, to przynajmniej dla mnie i dla części rodzin, która myśli podobnie jak ja, to była bardzo duża trauma i w tym momencie moje odczucia są dość jednoznaczne. Ja się po prostu wstydzę za polski rząd. Wstydzę się za to, co obnażyła tragedia smoleńska. Przede wszystkim za jego ogromną słabość, taką służalczą postawę w stosunku do Rosji, bierność totalną. Tak nie wyobrażałam sobie, że tak można się zachowywać, że można zostawić interes, dobro obywatela Polski. Ja nie mówię w kategorii prezydenta, bo to jest jeden wielki skandal, ale przeciętnego obywatela Polski. Od tak całkowicie można go zostawić samego sobie, bo w tym momencie okazało się i myślę, że większość ludzi uświadomiła sobie bardzo smutny fakt, że my właściwie nie mamy prawa w tym kraju czuć się bezpiecznie, że nie mamy struktur państwowych, do których możemy się odwoływać, jeżeli dzieje nam się krzywda, jeżeli coś nas złego spotka, że tak naprawdę to nikt nie jest w stanie, nikt nie stanie w naszej obronie. To jest świadomość utraty bezpieczeństwa. To jest tak obezwładniająca po 10 kwietnia, że no, myślę, że dotarła, jeżeli nie do wszystkich, to prawie do wszystkich.
Pani Zuzanno, nie czuje się pani bezpiecznie w naszym kraju?
Nie czuję się bezpiecznie jako obywatel naszego kraju.
Podobne odczucie prezentuje część rodzin, która straciła swoich najbliższych w tej katastrofie.
Tak, bo to właśnie jak zostaliśmy potraktowani jako obywatele tego kraju, jak zostali potraktowani ci ludzie, którzy zginęli. właściwie nikt się nie zatroszczył o to, żeby godnie to śledztwo poprowadzić, to nie nastraja optymistycznie.
Natomiast wiele rzeczy wydarzyło się również na przestrzeni tych 11 miesięcy, które miały wyjaśnić prawdę o katastrofie smoleńskiej. Czy spotkania, raporty, informacje, które do Państwa docierają, one docierają jakoś kanałami specjalnymi? Czy Państwo szybciej wiecie o faktach, które potem my jako statystyczni Polacy odbieramy z mediów?
Nie, my też jesteśmy w tej sprawie, mimo przyznania statusu osoby pokrzywdzonej, jesteśmy w tej sprawie tak samo jak wszyscy inni traktowani. Informacje czerpiemy głównie z mediów. Dwa spotkania z prokuraturą, które się odbyły, nie wniosły właściwie nic nowego, oprócz głębokiej świadomości. Przynajmniej ja wyniosłam z tych spotkań tylko i wyłącznie głęboką świadomość bezsilności polskiej prokuratury i tego, że tak naprawdę to nic ona nie jest w stanie zrobić.
A co robi rząd w tym względzie? Uczestniczy pani na spotkaniach z premierem Donaldem Tuskiem?
Nie, ja chociaż taką petycję podpisałam, petycję, którą składaliśmy wcześniej z prośbą o spotkanie z premierem, na żadnym z tych dwóch spotkań, które się odbyły, nie byłam. Doszłam do wniosku, że tak naprawdę to właściwie nie mam się o co premiera pytać. I pytanie, które miałam zadać, zadałam w formie petycji. Dostałam odpowiedź negatywną. Chodzi mi o petycję w sprawie Międzynarodowej Komisji Śledczej. Nie wydaje mi się, żebym mogła o czymś jeszcze z premierem Tuskiem rozmawiać szczerze, o tak to powiedzmy, szczerze i uczciwie, a słuchania pięknych słów mam już dosyć.
Ale próbowała pani spotkać się z premierem? Wspomniała pani o petycji, chciała ją pani złożyć osobiście. Czy to się udało?
Tak, chciałam złożyć osobiście petycję. Chciałam spotkać się z premierem. Niestety nie udało mi się to. W biurze premiera, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie chciałam ją złożyć. Nie zastałam niestety nikogo, nie było ani premiera, ani sekretarki. Również nie udało mi się spotkać z premierem w jego kancelarii. Być może, że związane było to z faktem, że przyjechałam tam już, była godzina 15 i wszyscy wychodzili z pracy. Nie było również premiera. W związku z tym nie udało mi się osobiście z premierem spotkać.
Ale w Sejmie stwierdziła pani, że ma swoje pomieszczenie i urzęduje tam?
Jest oczywiście pomieszczenie, gdzie jest biuro premiera. Nie wiem, czy tam urzęduje, bo w tym dniu, w którym byłam, nie było w tym pomieszczeniu nikogo. Wartownik powiedział mi, że również nie orientuje się, czy ktokolwiek, pan premier albo jego sekretarka, będzie. W związku z tym wyglądało to raczej na pomieszczenie rzadko używane.
Dlaczego pani i inne rodziny chcecie, aby śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy samolotu rządowego z delegacją prezydenta Rzeczpospolitej było umiędzynarodowione?
Myślę, że byłoby to wtedy stosunkowo transparentne śledztwo. Myślę, że międzynarodowi eksperci, którzy zostaliby do tego śledztwa włączeni, byłaby wtedy szansa na uzyskanie obiektywnych danych, na uzyskanie obiektywnych odpowiedzi na pewne pytania. Można by powiedzieć wtedy, że śledztwo jest uczciwe i przywrócić mu wiarygodność, bo wiadomo, przecież nie jesteśmy dziećmi. Rosja pilnuje swoich interesów i nie ma się co łudzić, że nagle zmieni się w altruistyczny kraj, który będzie oprócz swojego interesu widział interes innych państw. Nie było takiego zwyczaju od wieków w tym kraju. Nie ma w ogóle tego typu zwyczaju myślenia. Więc można od razu założyć, że śledztwo, które przeprowadzone zostanie w Rosji, będzie służyło jej interesom. Tak wyglądają realia polityki. A z drugiej strony, nawet patrząc pod kątem merytorycznego aspektu tego śledztwa, to przecież ani Polska, ani Rosja nie mają żadnych doświadczeń w badaniu tego typu katastrof lotniczych. Jest to bardzo skomplikowana procedura, wymaga dogłębnej wiedzy, wymaga ekip wyposażonych w wysoko wyspecjalizowany sprzęt, wymaga ekspertów z dziedziny lotnictwa. Jeżeli takie katastrofy zdarzały się w Rosji, to nikt przecież przyczyn tych katastrof nie badał. Tam nie ma odpowiednich grup ludzi, którzy się zajmują szczegółową ekspertyzą i szczegółowym śledztwem w tego typu katastrofach. Bo tam życie ludzkie niezbyt jest cenione, wiemy to doskonale. Świadczy o tym nasza historia i historia tego kraju.
Znamiennym jest też fakt, że w analizie ostatnich katastrof samolotu typu 154M nie znalazła się katastrofa samolotu rządowego z Polski, przedstawionej przez Rosjan. Nie wiem, czy pani o tym słyszała.
Nie słyszałam.
To też jest na tych, pojawiła się depesza i pojawiła się analiza taka, że no, na ilość katastrof, które wydarzyły się na terenie czy Związku Sowieckiego, byłego, czy też innych krajów, nie było umieszczonej tej katastrofy, w której zginęło prawie 100 osób. To też dosyć dużo mówi o kraju, w którym zginęli nasi najwybitniejsi Polacy, można powiedzieć, ostatniej doby, ostatniego czasu.
Może nie zdążyli jeszcze wciągnąć jej do rejestru z tego powodu, że śledztwo wciąż trwa. Nie wiem, trudno mi tłumaczyć.
Pani mąż wraz z prezydentem Rzeczpospolitej oraz Lechem Kaczyńskim oraz prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim udawali się na obchody uczczenia 70. rocznicy mordu polskich oficerów w Katyniu. Tydzień wcześniej była inna delegacja premiera Polski, który również był i który był też w Katyniu. W jakim charakterze? Jakie pani są odczucia po tej wizycie? Bo pani również była w Katyniu i w Smoleńsku, ale już o wiele później i w innym charakterze.
Premier Donald Tusk z grupą wysokich urzędników państwowych byli 7 kwietnia zaproszeni przez premiera Rosji, pana Putina, na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną tuż przed memoriałem katyńskim cerkiew, bardzo taką, powiedziałabym, monumentalną i wielką, bo byłam potem w listopadzie ponownie w Katyniu i wtedy już bardzo zaawansowana budowa tej cerkwi była, więc można sobie wyobrazić, jakie monumentalne rozmiary będzie miała ta budowla. No niemniej jednak uroczystość 7 kwietnia nie miała z założenia nic wspólnego z obchodami 70. rocznicy ludobójstwa w Katyniu. Natomiast miała prawdopodobnie, jak wykazała potem historia, miała na celu rozbicie polskiej delegacji, wykorzystanie jakby wewnętrznych rozgrywek politycznych między jedną partią a drugą, wykorzystanie przez Rosjan do swoich własnych celów. Bardzo zresztą sprytnie i umiejętnie zostało to zrobione. To dość szatański pomysł, trzeba powiedzieć. I niesamowicie skonstruowany, bo pamiętajmy, że przez długi okres czasu, na początku roku, Rosjanie w ogóle nie chcieli się zgodzić na wizytę prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu. Rozmowy przecież trwały kilka miesięcy i wyglądało na to, że jest jakiś totalny pad w tych rozmowach i nagle miesiąc, trochę więcej niż miesiąc przed 10 kwietnia, okazało się, że zmienia się totalnie front polityki rosyjskiej i jakby wszystkie śluzy zostały otwarte, wszystkie bariery zostały pokonane. Okazało się, że nic łatwiejszego niż zorganizowanie tej wizyty, przeszkody zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Myślę, że ten pomysł rozdzielenia jednej i drugiej wizyty w swojej prostocie genialny właśnie wtedy narodził się i pociągnął za sobą następstwa takie, jakie znamy.
Była pani wraz z innymi rodzinami, które straciły swoich najbliższych w katastrofie samolotu rządowego również i w Brukseli z początkiem grudnia minionego roku, w celu właśnie zaangażowania struktur Unii Europejskiej, również wyjaśnienie największej i w najnowszych dziejach polskiej Europy katastrofy lotniczej. Z jakim zainteresowaniem się to spotkanie i to publiczne wysłuchanie odbiło w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim?
Ja w Parlamencie Europejskim byłam pierwszy raz. Nigdy nie uczestniczyłam w publicznym wysłuchaniu, więc mogę się opierać tylko i wyłącznie na opinii osób, które tam pracują i dla których taka procedura jest znana. Z tego, co potem komentowano, było to wysłuchanie, które cieszyło się ogromną popularnością. Było bardzo dużo ludzi. Sama zresztą widziałam, że w sali były zajęte wszystkie miejsca siedzące. Bardzo dużo ludzie stali w dwóch rzędach. I sądzę, że to wysłuchanie na pewno nie minęło bez echa. Ja uważam, że to był dopiero pierwszy krok w naszych monitach składanych do Unii Europejskiej. Będziemy dalej wykorzystywać możliwości i prawa, które nam przysługują jako członkom Unii, jako obywatelom Unii Europejskiej. W tym momencie składana jest petycja do Komisji Petycji, również w formie zażalenia o naruszenie naszych praw jako praw obywateli Unii. To coś zaczęło się publicznym wysłuchaniem, to na pewno będziemy kontynuować na różne sposoby.
Było duże zainteresowanie, jak stwierdziła pani, osób z Parlamentu Europejskiego. A jak to wygląda ze strony najwyższych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego? Wśród nich jest Jerzy Buzek również.
Tak, myśmy bardzo boleśnie odczuli nieobecność pana Buzka. Mimo że zaproszenie do niego zostało na to wysłuchanie wysłane. Nie chciałabym tego traktować jako manifestację postawy, ale nawet jeżeli ja nie chciałabym tego tak traktować, tak to zostało odebrane przez opinię światową. Natomiast wydaje mi się, że to nie świadczy źle o nas, czyli o osobach, które zabiegały i zorganizowały to wysłuchanie, niemniej raczej chyba właśnie o nim samym.
Zabrakło również na tym przesłuchaniu osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo członków i obywateli Unii Europejskiej, Catherine Ashton.
Tak, to też jest znamienny fakt. Świadczy też o tym, że Unia niechętnie widziałaby siebie jako stronę angażującą się w taki czy inny sposób w śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej. Ewidentnie tutaj zaczynamy się ocierać o wielką politykę, którą prowadzi Unia Europejska w stosunku do tak wielkiego państwa jak Rosja i tak małego państwa jak Polska. Wchodzenie tutaj w wychodzenie jakby przeciwko interesom Rosji w momencie, kiedy są projektowane różnego rodzaju wspólne z Rosją inwestycje, wspólne przedsięwzięcia, byłoby prawdopodobnie źle widziane czy źle odebrane przez rząd rosyjski. Jest ewidentnie duży opór przed jakąkolwiek ingerencją w sprawę śledztwa smoleńskiego. To świadczy tylko o tym, jak bardzo trudna jest ta sprawa, jaką ona powinna mieć rangę dla Polski wielką. I sądzę, że to, z czym mieliśmy do czynienia przez całe lata, czyli z kłamstwem katyńskim, właśnie zostało uzupełnione przez coś, co się nazywa kłamstwem smoleńskim i z czym znowu będziemy mieć przez całe lata problem, żeby sobie poradzić.
Przenieśmy się znowuż do Smoleńska ponownie. W mojej głowie mogę powiedzieć, jak mantra wciąż trwa to, odżywa to porównanie do katastrofy samolotu cywilnego z Lockerbie. Tam przez kilkanaście miesięcy, przez 24 godziny na dobę, teren był strzeżony, zbierano wszystko, co przypomina ludzkie szczątki, by dojść do przyczyn katastrofy. Pani była w Smoleńsku na miejscu katastrofy. Jak ten teren wygląda?
Ten teren nadal jest niezabezpieczony. Nie ma nawet prowizorycznego ogrodzenia na teren. Jest to teren przechodni, przez który biegnie taka droga na skróty, umożliwiająca przejście mieszkańcom Smoleńska na swoje działki, które się ciągną troszeczkę dalej za tym lasem. Jest to droga, która jest nadal aktywnie przez tych ludzi wykorzystywana. Oni nadal chodzą po ziemi, gdzie być może, że są jeszcze ciągle ludzkie szczątki naszych najbliższych, bo archeolodzy ewidentnie nie zakończyli całkowicie swoich prac. Nikt o to nie dba, nikt się tym nie interesuje. Myślę, że to zostawienie tego miejsca, pozostawienie w taki sposób bez dokończenia prac właśnie z zabezpieczeniem wszystkich części, które tam zostały, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, skandaliczne jest to, że nikomu do głowy nie przychodzi, żeby jednak to miejsce zabezpieczyć w formie upamiętnienia, w formie uhonorowania, jakby oddania czci tym osobom, które tam zginęły. I choćby z tego względu, że to miejsce już na trwałe przeszło do naszej historii i będzie się łączyć z czymś, co tak ładnie jest nazywane martyrologią narodu polskiego.
Tu-154M to samolot, jeden z większych samolotów pasażerskich. Co po nim zostało?
To, co zostało po tym samolocie, to jest właściwie trudne do wyobrażenia dla zwykłego człowieka. Bo nie wiem, ja oczywiście jestem laikiem, jeśli chodzi o katastrofy lotnicze, natomiast nadal nie mieści mi się w głowie, że samolot może się rozpaść na takie setki tysięcy malutkich fragmentów. To jest po prostu nie do uwierzenia. To rozumiem, że może spaść z szczytu choinki bombka i tak się rozbić. Natomiast nie potrafię sobie wyobrazić, że z bardzo niewielkiej wysokości, bo przecież ten samolot spadł z kilkudziesięciu metrów, spadający samolot może po prostu roztrzaskać się w drobny mak. Tam na płycie lotniska, które widziałam, będąc za pierwszym razem, będąc we wrześniu w Smoleńsku, jest dwie ogromne takie hałdy jak wielkości hałd górniczych, jak czasem są przy kopalniach, które się składają właśnie z tych drobnych części samolotu. Dwie wielkie hałdy. Gdyby to przywieźć do Polski, to można by tymi hałdami zapewnić prawdopodobnie spory pociąg towarowy. Tych dużych fragmentów, które zostały, jest naprawdę niewiele i to rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby ten samolot po prostu się rozsypał.
Ale brakuje dużej części tego samolotu.
No tak, brakuje dużej części i w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te części zniknęły od razu na początku, czy zostały zabezpieczone i dlatego ich nie ma, czy też po prostu zostały rozkradzione przez okoliczną ludność. Absolutnie nie obrażając mieszkańców Smoleńska, bo nie chciałabym bardzo tego uniknąć. Niemniej jednak takie części mogą być traktowane w różny sposób. Przy ogólnie możliwym dostępie w sumie na różne rzeczy się ludziom mogą przydać, więc tutaj prawdopodobnie wszystkie te trzy czynniki zaistniały. Razem w związku z tym brakuje już dużej części samolotu.
A jest to materiał dowodowy, który...
A jest to materiał, podstawowy materiał dowodowy.
Który może być, pomagać w ustaleniu przyczyn katastrofy samolotu. I
tak,
tego nie ma.
Tak, samolot jest podstawowym dowodem. Zbadanie samolotu jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Ale proszę też zauważyć, że nadal nie ma też jakichkolwiek szans na sprowadzenie tego samolotu do Polski. Przez jakiś czas o tym mówiono, a teraz, jak się okazało, sprawa przycichła i pojawiły się też głosy, że Rosja w ogóle nawet przez chwilę nie rozważała takiej możliwości.
Bardzo ciekawa rzecz, bo jak wspomniał na owym przesłuchaniu w Brukseli pan Van Orden, konserwatysta z Wielkiej Brytanii, kiedy w 2006 roku w Afganistanie samolot z tajną misją spadł za linią wroga, odzyskano ciała, tajne dokumenty w ciągu 21 godzin. A tu mija 11 miesięcy.
Ale żeby coś odzyskać, to trzeba mieć wolę tego odzyskania. To jest w ogóle podstawa jakiegokolwiek działania. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że u nas takiej woli nie ma, bo analizując to, co się działo zaraz na samym początku, po katastrofie, sytuacja wyglądała w ten sposób, że gdyby rząd polski wtedy wystąpił o pewne prawa, o współudział w śledztwie, to być może to wtedy mieliśmy bardzo duże szanse, żeby ten współudział, to partnerstwo w tym śledztwie wywalczyć, ale myśmy nawet nie próbowali.
Była pani w Moskwie wraz ze swoimi synami. Była pani również w Smoleńsku. Nie były to łatwe podróże.
To już po 10 kwietnia sądzę, że już nic nie będzie w moim życiu łatwe.
A jak wyglądały te dni w Moskwie?
Te dni w Moskwie to były prawie 4 dni takiego zmagania się z przeciwnościami, czyli właściwie zmagania się z procedurami, którym nas tam poddano, bardzo żmudnymi, bardzo chaotycznymi procedurami identyfikacji, zmagania się z brakiem, właściwie z bałaganem przy tych procedurach, z różnego rodzaju niedociągnięciami. Taka bardzo mozolna i trudna walka właściwie o każdy szczegół, o każdy krok dojścia do celu. To bardzo ciężkie dni. Ale już na koniec zupełnie głupia, takie idiotyczne uczucie satysfakcji w momencie, kiedy udało się dokonać tego, po co przyjechaliśmy, czyli właściwie tak naprawdę zidentyfikowaliśmy ciało i przyjechaliśmy po to, żeby zidentyfikować i zabrać je do Polski i to uczucie satysfakcji było spore w tej koszmarnej sytuacji. Przecież rodziny, które wracały z niczym. Ja wracałam ostatnim busem już z Carycyna do hotelu. To był ostatni bus, w którym jechaliśmy. W tym busie poznałam wtedy rodzinę pana Stefana Melaka i poznałam matkę pana Hanclika. I do tej pory jestem pełna uznania, szacunku i podziwu dla tej kobiety, starszej już przecież kobiety, która do końca przez 3 dni, dzień w dzień razem z nami w tym prosektorium była. Codziennie przechodziła tą mozolną drogę identyfikacji zawsze od samego początku. I w ostatnim dniu zdobyła się nawet na bardzo heroiczny czyn, mianowicie zażądała oglądania ciał i oglądała ciała ofiar, te, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane i nie udało jej się odnaleźć swojego syna.
A pani udało się, można powiedzieć, że miała pani tę satysfakcję, że odnalazła pani męża.
Tak, to jest satysfakcja to rzeczywiście po tych 3 dniach po tych 3 dniach mozolnych wysiłków, chyba właściwe słowo, aczkolwiek w tej sytuacji powiedziałabym, no teraz gdybym tego nie przeżyła sama, to wydawało mi się, że nie powinno być użyte.
Trudno też mówić o szczęściu w takim...
Trudno też mówić o szczęściu, zgadza się.
Każde słowo jest jakieś nieodpowiednie. Mhm. Jaka towarzyszyła państwu atmosfera w ciągu tych kilku dni? Czy to była atmosfera pokoju, spokoju, komfortu, czy też inne wrażenia, inne odczucia pani i innym rodzinom towarzyszyły, wymieniając opinie, rozmawiając?
Nie potrafię powiedzieć, właściwie z nikim nie rozmawiałam. Źle mi się w ogóle rozmawiało z ludźmi. Ja w takich ciężkich sytuacjach raczej zamykam się w sobie i staram się maksymalnie koncentrować i jakoś przede wszystkim na tym, żeby nie okazywać ani emocji, ani słabości na zewnątrz. I moje wspomnienie sprowadza się do właśnie do takiego odczucia, które mi zostało, że przeżyłam te parę dni z zaciśniętymi zębami, zresztą zupełnie z jakimś takim dziwnym wspomnieniem mi się to kojarzy, bo hotel był bardzo przygotowany na przyjęcie rodzin, to trzeba przyznać Rosjanom, że bardzo się starali. Obsługa hotelowa była bardzo dla nas miła. Te panie starały się jakoś tak znaleźć w tej sytuacji, co powiem, że sztuką jest pewnego rodzaju. I o każdej porze, kiedy tylko mieliśmy ochotę, mieliśmy zawsze zastawione stoły pełne jedzenia, czy to była druga w nocy, czy to było rano, przez cały dzień można było, te stoły dla nas czekały, można tam było jeść, pić dowoli. Ja nie mogłam przełknąć nawet kęsa, jak patrzyłam na te zastawione stoły pełne wspaniałego jedzenia, kawioru, etc. Ogarniał mnie pusty śmiech. Także głównie pamiętam to, że nie mogłam nic przełknąć i tą taką wolę koncentracji, tą maksymalnego napięcia, żeby zrobić to, po co przyjechałam.
Wyruszyła pani wraz z synami jednym z pierwszych samolotów do Moskwy, a wróciliście państwo chyba jednym z ostatnich.
Tak, polecieliśmy pierwszym samolotem, wróciliśmy ostatnim samolotem. Już właściwie wszyscy wracali nasi przedstawiciele naszego rządu, wracałam razem z panią minister Kopacz i z panem Arabskim, wracała ekipa naszych psychologów, księża, którzy tam polecieli z Polski, również wracali. Właściwie można powiedzieć, że wróciliśmy już wtedy wszyscy. I dopiero w samolocie dowiedzieliśmy się, że znaleźliśmy polskie gazety. Dowiedzieliśmy się z tych gazet, co się przez te parę dni w Polsce działo. Dowiedzieliśmy się też, że wiedzieliśmy, że w ten sam dzień będą za nami przelatywać trumny z naszymi bliskimi. I dowiedzieliśmy się też z tych gazet, że jest planowana uroczystość na Okęciu. Uroczyste jakby odebranie tych trumien przez rodziny. Byliśmy lekko też przerażeni, my byliśmy w trójkę cały czas w tych samych ubraniach, bo spakowałam się w ten sposób, że właściwie nie było się w co przebrać, jak się okazało w Moskwie. Te ubrania były nie całkiem adekwatne do sytuacji. Paweł miał na sobie dżinsy. Krzyś miał kurtkę z czerwonymi dodatkami. Nie wiedzieliśmy, że po powrocie do Warszawy na lotnisku będziemy mieć 2 godziny czasu. Nie zdążymy się na pewno ani przebrać, ani nawet umyć. Ale zdecydowaliśmy się zostać mimo wszystko. Spotkać się z tą trumną Janusza na polskiej ziemi.
Są rodziny, które nie mają pewności, że w trumnach wróciły ciała ich bliskich. A pani Zuzanno?
No, ja za tą pewność zapłaciłam sporą cenę, ale przynajmniej tą pewność mam.
Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej panu Januszu Kurtyce i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, jest naszym dzisiejszym gościem w sobotę 12 marca, na miesiąc przed pierwszą rocznicą katastrofy samolotu rządowego z prezydencką delegacją udającą się na 70. obchody mordu polskich oficerów w Katyniu. Numery do naszego studia to 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Numery dla słuchaczy z zagranicy, zza oceanu 11 48 56 i dalej 655 23 33 i 655 23 66. W Europie wybieramy kierunkowe 48 56. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Ja po prostu chciałam złożyć pani Zuzannie Kurtyce najgorętsze wyrazy współczucia z powodu straty ukochanego człowieka, takim jak był Janusz Kurtyka. Ja znam pana Janusza od dzieciństwa,
a możemy wiedzieć, kto telefonuje do nas i skąd?
Dzwoni z Krakowa, osiedle na Stoku.
A możemy poznać imię?
Zenobia.
Słuchamy pani Zenobia.
I ja chciałam złożyć największe wyrazy współczucia dla pani Zuzanny Kurtyce z powodu straty tak wspaniałego człowieka, jakim był pan Janusz Kurtyka. Ponieważ ja znam od dziecka, bo razem z moim synem chodził na religię i po prostu znałam ojca pana Janusza i mamę. Nawet bardzo bym, nie wiem czy mogę zapytać się, czy pani Stanisława, matka Janusza Kurtyki, mieszka jeszcze w Krakowie?
Tak, mieszka ciągle jeszcze, tak, w Krakowie.
To ja dziękuję bardzo za tą wiadomość, bo dla niej też ogromne wyrazy współczucia też składam. I po prostu chcę powiedzieć, że pan Janusz i w ogóle jego ojciec i matka, więc to byli ludzie bardzo prawi i nadzwyczajnie inteligentni, uczciwi. I po prostu tą ofiarę, którą on poniósł, tą wielką ofiarę, to jednak jesteśmy bardzo mu wdzięczni, że wyjaśnił dużo spraw, które całe życie nas nurtowały, bo nie wiedzieliśmy, co jest w ogóle grane, co to wszystko ma znaczyć. A jednak te całe przemiany i to on naświetlił, jak i co to szło. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdeczne współczucia składam na pani ręce i proszę pozdrowić serdecznie panią Stanisławę, a będzie wiedziała, kto mówi, bo dlatego, że to byli koledzy z moim synem, Janusz i mój syn. I razem chodzili do przedszkola i razem chodzili później do powszechnej szkoły, ale to była tylko pierwsza klasa, bo później pan Janusz już poszedł na inne miejsce zamieszkiwania, na większy metraż o który zadbał ojciec jego.
Panie Zenobio, bardzo dziękuję również za telefon. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Kolejne połączenie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Słuchamy. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Mieczysław z Warszawy. Serdecznie współczuję pani doktor. Szczególnie, ponieważ tak się złożyło, że jak wynikła sprawa książki związane z IPN-em dotyczącej Wałęsy, ja przekazałem swoją książkę z dedykacją i zaskoczyło mnie, że po 3 dniach otrzymałem od pana prezesa podziękowanie za tą książkę, a umieściłem taki napis, ponieważ był wywiad kiedyś w naszym dzienniku: jestem chory na niepodległość. I tak między innymi zamieściłem te słowa. A chciałbym zadać takie pytanie jeszcze raz, ponieważ w krótkim czasie po tej katastrofie był pan Macierewicz w Radio Maryja i ja zadałem takie pytanie, 3 pytania, mianowicie: kto wymyślił, że trzeba te 2 uroczystości rozdzielić? Kto zdecydował, że tak trzeba zrobić? I 3 pytanie, czy prezydent mógł na przykład nie zgodzić się na rozdzielenie tych uroczystości? No i żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. No nie dziwię się. Natomiast ja w swoim rozumowaniu mniej więcej znam odpowiedź. A to, co pani doktor powiedziała, że na miesiąc przed tą wizytą, mimo tych sprzeciwów, zostało uzgodnione, że jednak zaproszenie jest, że może prezydent przyjechać, to należy się domyślać, że po prostu zostało przewidziane, jak trzeba tę wizytę załatwić. I to właśnie jest to. Natomiast jeszcze jedna sprawa jest. Mianowicie 3 bliskie mi osoby, to znaczy pan Kurtyka, ten list otrzymałem właśnie po 3 dniach. Potem druga sprawa, że w pewnej sprawie, o którą się staram od 10 lat, zwróciłem się też do prezydenta Kaczorowskiego. I na kilka dni przed katastrofą otrzymałem po 10 dniach odpowiedź. I tak mnie zdziwiło właśnie, że zwracałem się przez 10 lat do różnych instytucji i nie było żadnego znaku. A tu otrzymał odpowiedź i miałem się spotkać właśnie po przyjeździe z tego Smoleńska. No i nie udało się. Natomiast byłem na uroczystości 90-lecia w Teatrze Wielkim. I tak jest to dla mnie smutne przeżycie, że po prostu trudno nad tym przejść, że się łzy cisną, jak ta Polska jest traktowana, jak my się godzimy na to wszystko. To jest coś niesamowitego i tak właśnie zastanawiam się, czy po te szczątki, czy po te nie należy zrobić jakieś pielgrzymki, żeby zabrać te szczątki tego samolotu. A jeszcze mam pytanie do pani doktor. Słyszę właśnie, że nie można tych trumien po prostu otwierać, bo były zaplombowane i niewiele osób jest pewne, no między innymi pani, że jest tam ciało właśnie męża. I myślę, że byłoby bardzo ciekawym dokumentem, gdyby nastąpiło otwarcie tych trumien i zrobienie jakiejś sekcji zwłok w Polsce. Czy na przykład kto może zabraniać, że tego nie można zrobić? Na przykład rodziny mogą to zrobić. Mhm. Jak to jest? I czy mógłbym taką odpowiedź jakoś uzyskać?
Bardzo dziękuję panu.
Współczuję pani i takie te 3 osoby mi są drogie, między innymi i też Bożena Łojek, z którą byłem bardzo blisko. Także no i serdecznie jeszcze raz współczuję.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Zuzanna Kurtyka.
Ja też bardzo dziękuję. Spróbuję odpowiedzieć na pana pytania, tak może po kolei. To nic dziwnego, że otrzymał pan odpowiedź od mojego męża, bo on już taki był, że nikogo nie lekceważył, każdego traktował podmiotowo i rzeczywiście tą swoją pracę traktował jako służbę polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu. Wszystkich tak traktował bardzo poważnie i nikogo nie starał się nie lekceważyć. Mimo że wydawałoby się, że doba ma 24 godziny tylko i wyłącznie, ale no, dla niego były sprawy wyższe niż na przykład sen. To jest jedna sprawa. Co do rozdzielenia wizyt, to zostało to bardzo jasno już podane, myślę, że nawet do wiadomości publicznej, że to było żądanie Rosji, to był warunek zgody rosyjskiej na przylot prezydenta, że odbędą się dwie wizyty. I trudno też wymagać od kancelarii prezydenta, żeby reagowała negatywnie w momencie, kiedy było to w jej interesie i o możliwość przylotu do Rosji zabiegała. Co do ekshumacji, jest to w tym momencie w gestii prokuratury prowadzącej śledztwo, czyli prokuratury wojskowej. Decyzję o ekshumacji, dopóki toczy się śledztwo, podejmuje prokurator wojskowy. Takie wnioski o ekshumację zostały przez niektóre rodziny złożone. Niemniej jednak nie mamy żadnego wpływu na ich realizację. Jest to w tym momencie w gestii prokuratury. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy, o którym do tej pory nie wiedziałam, a dowiedziałam się zupełnie przez przypadek. Czasem tak to już jest, że przypadki się sumują i prowadzą człowieka przez życie. Dowiedziałam się na zebraniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, naukowym zebraniu, poświęconym sekcji, a właściwie wynikom ekshumacji ciała generała Sikorskiego, prowadzonego na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. I jakiś tydzień temu były właśnie prezentowane na Towarzystwie Lekarskim wyniki prac polskich patomorfologów krakowskich w tym zakresie. Dowiedziałam się, że wtedy, że występowali oni do prokuratury z wnioskiem o tym, żeby jeżeli nie ma takiej woli, żeby przeprowadzać sekcję tutaj po przylocie do Polski, to można było poddać każde ciało badaniom tomograficznym. To jest w tym momencie taka procedura pozwalająca na wykonanie tomografii bardzo szczegółowo, dającej obraz o uszkodzeniach ciała, o ułożeniach tego ciała. No, badanie, z którego można wysnuć ogromną ilość wniosków, jak się okazuje. I ja tego nie byłam świadoma. Uświadomiono mi to dopiero na tym zebraniu, że właśnie w ten sposób można było postąpić. I nawet ten wniosek został przez prowadzących śledztwo w Polsce odrzucony.
Bardzo ciekawe.
Tak.
Podano przyczyny?
Nie. Nie, to referowali całość sprawy patomorfolodzy. Oni wystąpili z taką propozycją. To była ich własna inicjatywa, która nie spotkała się w ogóle z odpowiedzią.
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita. Ja dzwonię z Toronto, z Kanady.
Teraz i zawsze, Pani Czesławo. Witamy serdecznie.
Serdecznie witam Panią Zuzannę Kurtykę. Składam wyrazy współczucia dla Pani, dla synów i dla pozostałych rodzin. Proszę Panią, ja byłam w ubiegłym roku w maju w Polsce I w drugi dzień wstąpiłam od razu do katedry wawelskiej, złożyłam hołd dla pary prezydenckiej. Również byłam na grobie pani męża, zostawiłam tam flagę kanadyjską i wyrazy współczucia od rodziny Radia Maria z Toronto. Nie wiem, czy pani to... Także kwiaty zostawiłam i lampki. Nie wiem, czy to zostało. To było w maju, w ubiegłym roku. W ogóle tutaj jesteśmy wstrząśnięci tą całą katastrofą. U nas tu gazety piszą, nie była to katastrofa, tylko zamach. Dosłownie tak tutaj piszą gazety. I modlimy się za wszystkie o osoby, które zginęły. Teraz 10 kwietnia także będziemy urządzać z rodziny Radia Maria. Msza będzie, mam nadzieję, że przyjdzie bardzo wiele osób na tą mszę. Staramy się pamiętać w modlitwie i przede wszystkim w modlitwie za wszystkie ofiary. Przede wszystkim chylę czoła dla pani męża, był wspaniałym Polakiem. Dopiero się dowiedzieliśmy wiele różnych rzeczy, które mąż opublikował, bo wcześniej nikt tego w Polsce nie robił. Także jeszcze raz przekazuję wyrazy współczucia dla wszystkich. Jest to wielki dramat dla Polski, wielki dramat. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy również pani Czesławo. Szczęść Boże.
Również bardzo dziękuję. Rzeczywiście to, co zostawiliście państwo na grobie mojego męża, flaga kanadyjska i wszystko zostało, wszystko było bardzo długo. W tym momencie już nie ma, była zima, zniszczyły się te rzeczy, ale to był naprawdę bardzo, bardzo miłe dla nas znalezisko, bardzo taki przyjemny akcent.
Kolejne połączenie, kolejny telefon, prosimy.
Ja dzwonię z Krakowa. Magdalena.
Szczęść Boże, Pani Magdaleno.
Szczęść Boże. Współczuję bardzo pani Kurtce, bardzo. Byłam na Raku, ponieważ chodzę często na Rakowice, na cmentarz nasz, ponieważ tam mam moich rodziców, moich dziadków. I ta pani, co z Kanady dzwoniła, serdecznie dziękuję. Ta flaga kanadyjska, jak ostatnio byłam, jeszcze była na grobie. Natomiast oburzona jestem naszym władzą Krakowa, że prezes Kurtyka został pochowany, jakby takie moje odczucie było pod płotem. Natomiast w PSL-u, już nie pamiętam nazwiska, został pochowany w tym głównym rzędzie, gdzie leży Skrzynecki, Grechuta, czyli w tej takiej głównej, jakby w głównym szeregu. I bardzo mnie to zabolało, że prezes Kurtyka jest gdzieś tam w drugim rzędzie, gdzie nawet nieraz nie ma gdzie lampki zapalić, a ja jestem często na cmentarzu rakowickim. Wiem, że flagę ta pani z Kanady dała tam i również dała na grobie Wassermana, posła Wassermana.
Pana ministra.
Halo?
Pana ministra Wassermana, tak?
Tak, tak, tak. Te dwie flagi dała kanadyjskie i jak ostatnio byłam, to ta flaga kanadyjska cały czas jest. I bardzo serdecznie za to dziękuję. Bardzo współczuję żonie pana prezesa Kurtyki bardzo i tak nawet takie miałam wrażenie, że jak byłam raz na cmentarzu z moją przyjaciółką, to ona odchodziła od grobu, ale ponieważ ja jej nie znam, więc głupio mi było do niej podejść i zaczepić i ewentualnie jeszcze większy ból sprawić. Wszystko to mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, może to była faktycznie katastrofa, ale tak jak dzisiaj dzwoniąc do was, żeby się dodzwonić, nie mogłam dokładnie słuchać, ale rozbicie samolotu z tak niskiego pułapu, ja nie jestem oczywiście w tej gestii jakimś znawcą, ale na rozum taki mój, to żeby się samolot rozbił w tak drobny mak i właśnie nie było pewnych elementów, jest to dla mnie już jakieś podejrzane i całe to śledztwo jest dla mnie podejrzane, bo nawet jeżeli była to faktycznie jakaś wina kogoś, to to prawda powinna wyjść na jaw i myśmy powinni wiedzieć, co się stało, bo dla mnie już te dwa spotkania, Tuska wcześniej w środę i ten samolot, który wylatywał w sobotę, to już było jakieś podejrzenie. Kryzys w Polsce, pieniędzy nie ma, dwa samoloty lecą. Dlaczego to się nie mogło odbyć razem, prawda?
No właśnie, tu pozostaje to pytanie. To... Dlaczego nie można było razem? I dlaczego to trzeba rozdzielić? Bardzo dziękuję pani Magdaleno za ten telefon również.
Ja po prostu tego, ja do dzisiaj się z tym nie mogę pogodzić. I to jest dla mnie bardzo przykre. I bardzo żonie pana Kurtyki współczuję. No w ogóle to miejsce na Rakowicach mnie tak po prostu dołuje, ile razy jestem, bo zawsze jestem w Alei Zasłużonych, idę tam i to jest dla mnie okropne. Ja widziałam, jak odchodzi kobieta, ale ja nie znam żony pana Kurtyki, w związku z tym nie wiedziałam, czy to jest ona, ale tak mi się wydawało, ale sobie się nie będę podchodzić. Tam nie ma nawet gdzie lampek postawić, bo to jest tak zrobione w drugim rzędzie, że jest strasznie mało miejsca. Natomiast z PSL już nie pamiętam nazwiska.
No to już jest... mniejsza z tym, pani Magdalena.
No, ale jest to takie przykre, no.
No jest to może przykre.
No dla nas również. Krakowian naprawdę jest przykre.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Zuzanno.
Tak, no
to
cóż,
jest przykre i bolesne też.
Ja sądzę, że co ja mogę tutaj powiedzieć? Myślę, że mój mąż był bardzo skromnym człowiekiem. Nawet fakt, że przez te parę lat był wysokim urzędnikiem państwowym, nie zdołało go zmienić. Tak naprawdę to świat rzeczy materialnych sprowadzał się dla niego do książek i tylko te rzeczy miały dla niego wartość prawdziwą. I to, że ten grób jest tam, gdzie jest, to tylko jest jakiś tam symbol jego skromności. Ja starałam się przenieść ten grób, ale spotkałam się z odpowiedzią odmowną władz miasta Krakowa. W związku z tym doszłam do wniosku, że po prostu widocznie tam musi być. Dla mnie ważniejszą sprawą jest to, że co przyjdę, to zawsze się palą znicze. To znaczy, że ludzie tam przychodzą, że pamiętają i to jest chyba najważniejsze. Nigdzie nijaki, ale chyba najważniejsze dla niego było, żeby został w pamięci ludzi. I póki co, póki nie przyjdę i nie zobaczę, że nie pali się tam żadna świeczka, dopóki tego nie zobaczę, to myślę, że o tą pamięć mogę być spokojna.
Dziękuję pani Zuzanno i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, halo, Radio Maria, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Marlena z Hamburga. Chciałam bardzo złożyć przede wszystkim wyrazy współczucia pani Kurtyce i po prostu myślę, że to, co się stało, to na pewno oni są wszyscy w niebie i teraz patrzą się na nas i na pewno pomagają nam w tym wszystkim. Wiem, że to wszyscy byli bardzo dobrzy ludzie i na przykład też bardzo jestem dumna z tego, bo urodziłam się też tak jak pan Kurtyka 13 sierpnia tylko 70 roku i jestem z tego bardzo dumna. Wiem, że żadne słowa nie zastąpią pani niczego, żadne pocieszenie, ale po prostu modlę się za wszystkich, którzy zginęli. Codziennie myślę o nich i o cierpieniu, którym przeżywają rodziny. po prostu jest mi bardzo przykro, że to się wszystko stało. Myślę, że to nie był wypadek. Że tak jak kiedyś zabili naszych Polaków tam, to teraz to było to samo. Takie po prostu tak mi mówi w sercu i jeszcze raz szczere wyrazy współczucia. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy również, z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Minutę temu minęła 23. Jest sobota, 12 marca. Dzisiaj w studio Radia Maryja w Rozmowach Niedokończonych gościmy panią Zuzannę Kurtykę, wdowę po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu Januszu Kurtyce, i prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010. Mówimy o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, ale również co wydarzyło się na przestrzeni tych 11 miesięcy. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, halo. Prosimy.
Halo.
Słuchamy pana.
Dobry wieczór. Ja dobry przede wieczór, wszystkim szczęść chciałbym Boże. Złożyć... Szczęść Boże.
A kto do nas mówi?
Chciałbym złożyć Jacek z Chicago.
Słuchamy, panie Jacku, i witamy.
Witam. Przede wszystkim chciałbym złożyć pani serdeczne wyrazy współczucia. Nasuwa mi się takie pytanie, otóż może nie bezpośrednio do pani, ale tak ogólnie może. Otóż jedna z teorii spiskowych, jak to się mówi ładnie, na temat tej tragedii, mówi o zastosowaniu przez Sowietów bomby izowolumetrycznej. Ja czytałem troszeczkę na ten temat ciekawą publikację i okazuje się, że taka bomba pozostawia po sobie jakieś tam pozostałości, które są łatwe do wykrycia, oczywiście przy stosowaniu specjalnego sprzętu.
Panie Jacku, coś jest... Halo? Panie Jacku, coś jest z jakością tak? naszego połączenia, gdzie i zasięg ginie.
Aha. No nie wiem, może...
Teraz słyszymy pana dobrze.
Okej, dobrze. Więc pozostałości po tej bombie są do wykrycia przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i badań fachowych. Oczywiście w tym przypadku nie ma mowy o takich badaniach. Aczkolwiek ciekawi mnie jeden fakt, otóż wiadomo nam wszystkim, że dużo ludzi prywatnie po prostu było w stanie, zdołało przywieźć masę szczątków tegoż samolotu właśnie stamtąd. I ciekawi mnie, czy ktoś pomyślał o tym, żeby po prostu spróbować takie badania, czy analizy chemiczne, fizyczne przeprowadzić prywatnie. Gdzieś tam, prawda, w jakimś laboratorium, czy przy pomocy jakichś różnych tam sposobów prywatnych. Być może można byłoby się z takich szczątków prywatnie przywiezionych dowiedzieć bardzo dużo. No bo oczywiście o uczciwych i oficjalnych badaniach na ten temat nie ma mowy.
Panie Jacku...
Także w sumie to tylko tyle. Może pani coś wie na ten temat, może to jest takie pytanie teoretyczne, ale nie oczekuję na nie odpowiedzi.
Bardzo dziękuję za ten telefon z Chicago. Pozdrawiamy serdecznie naszych rodaków. Pani Zuzanno.
Również.
Szczęść Boże.
I cóż, miejmy nadzieję, że kiedyś nam się uda to wyjaśnić.
Ja mam nadzieję też, że uda się panu w Chicago również spotkać z panią Zuzanną. i z innymi przedstawicielami rodzin, którzy zostali zamordowani w tej katastrofie samolotu rządowego?
Nie miałam kontaktu z nikim, nikt się ze mną nie kontaktował, kto by posiadał części samolotu przywiezione do Polski. I teraz prawdopodobnie nikt się już nie skontaktuje. Jest, można powiedzieć, bardzo duża nagonka zrobiona na te osoby, które były w Smoleńsku. Są one wzywane do prokuratury. Całe wycieczki, na przykład młodzieży, dwa autokary, z którym ja byłam we wrześniu, zostały przesłuchane na tą okoliczność, czy znalazły coś. Jest drugie pytanie również, też bardzo ciekawe i znamienne, mianowicie, jak to się mówi, kontakty, czyli kto z nimi był. To są te pytania, które są zadawane.
Skąd my to znamy?
Prawda? Które są zadawane w ramach przesłuchiwania tych osób. W związku z tym część osób się już na tyle wystraszyła, że na pewno tych fragmentów tak szybko nie ujawni, tym bardziej, że jak już kiedyś o tym mówiłam publicznie, między innymi są zastraszane grożącymi nam dwoma latami łagrów, bo takie przepisy Federacji Rosyjskiej w czasie tych przesłuchań w ramach kar ciążących za składanie fałszywych zeznań są nam odczytywane i to takie protokoły musimy podpisać, więc ja nie sądzę, żeby ktoś teraz po takich masowych przesłuchaniach te części chciał ujawnić, czy choćby się z tymi częściami ujawnić samolotu.
A wiemy, że dzięki cząstkom samolotów, czy rozbitych w katastrofach lotniczych, dochodzono do przyczyn również. To są bardzo istotne, małe, aczkolwiek istotne elementy.
Tak, bardzo ważne badania. Są to też, powiem szczerze, badania specjalistyczne, na tyle specjalistyczne, że obawiam się, że w Polsce nie ma gdzie ich zrobić.
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca i panią Kurtykę i również dołączam się do tych kondolencji, które zewsząd płyną i jakoś jesteśmy z wami tutaj, zwłaszcza Polonia to przeżyła bardzo głęboko. Ja mam takie pytanie, bo my tu słyszymy...
Możemy poznać pana imię?
Jan z Chicago.
Dziękuję.
Bo tu słyszymy, jakoby ta rodzina smoleńska, że tak nazwiemy, została podzielona. Czy się udało właśnie tym siłom, prawda, w Polsce nieprzyjaznym, prawda, jakoś podzielić was? Jak ta sprawa wygląda, jeśli by pani mogła jakoś się ustosunkować do tej sprawy? I tak to, co słyszę, to z panią się może tu spotkamy, prawda?
Zapewne.
Tak coś?
Może
tak.
Istnieje duże
byłaby wielka przyjemność z naszej strony, gdybyśmy się mogli spotkać. Na pewno by nas tutaj liczna
grupa. Miło. Może się uda, ja jestem pod wrażeniem państwa postawy, pod wrażeniem w ogóle postawy Polonii. To jest bardzo budujące. Trochę to może smutne, że trzeba opuścić ten kraj, żeby poczuć się Polakiem. Polacy tutaj mieszkający nie doceniają wartości bycie Polakiem. A ja uważam, że mamy z czego być dumni. Natomiast co do podzielenia rodzin, my rozmawiamy wszyscy ze sobą. Jesteśmy w jakiś tam sposób, nie jesteśmy w żaden sposób skłóceni. Jesteśmy na pewno różni. Każdy z nas, tak jak każdy człowiek, ma różne wartości w życiu. Dla jednych jest ważne to, dla innych co innego. ale jestem, wydaje mi się, że to wylansowane hasło skłócenia rodzin jest bardziej hasłem medialnym niż rzeczywistym i bardziej ono służy grupie polityków, żeby pewne racje uwidaczniać czy próbować przeforsować, niż jest rzeczywistym faktem.
Dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata Bojer z Francji. Ja chciałam przede wszystkim powitać ojca prowadzącego i panią Zuzannę Kurtykę. I no już było wszystko powiedziane, współczucia i tak dalej, i tak dalej. A ja tylko chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo, bardzo dumni z postaw wszystkich pań. Pani Merty, pani Kochanowskiej, pani mecenas Wasserman, pana również, już zapomniałam nazwisko.
Andrzeja Melaka zapewne i pani Beaty
Tak, 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 pana, tak. I przede wszystkim zwrócić do pani doktor, że jest ona dla nas symbolem wielkiej polskiej prawdziwej patriotki. I przede wszystkim modlimy się za te wszystkie panie, szczególnie za panią Kurtykę, która była zawsze osobą również skromną, zawsze w zaciszu, w cieniu być może męża, wykonywała swoją pracę bardzo spokojnie i teraz walczy i tak pięknie postępuje, żeby ta pamięć o jej mężu, ale o wszystkich tych osobach, które zginęły w katastrofie, nie była zamazana, jak to próbowano zrobić zresztą po ostatnim pochodzie przed pałac, gdzie zbierano znicze i tak dalej, i tak dalej. I wierzę, wszyscy wierzymy, że może nie w naszym pokoleniu sprawa zostanie wyjaśniona, bo prawda zawsze zwycięża. Chciałam pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy. Przepraszam za mój głos, ale mam grypę. I jeszcze raz dużo, dużo odwagi i energii w dalszym ciągu dla pani doktor Zuzanny Kurtyki. Dziękuję bardzo.
A skąd pani z Francji telefonuje?
Z Francji, na granicy szwajcarskiej, spod Genewy. 10 kilometrów od Genewy. Ale tutaj jest sprawa ciągle aktualna. Tutaj się nikt nie poddaje, bo tylko energia, odwaga i działanie, aktywność. Nie tylko puste słowa.
Dziękuję.
I jeszcze raz naprawdę podziwiam panią Zuzannę Kurtykę. Naprawdę za odwagę, za energię, za wszystko. I proszę dalej, i proszę nie popuszczać, bo to musi wszystko się skończyć pozytywnie dla nas. Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy również.
Szczęść Boże, dziękuję.
Ja również dziękuję, bo to dla mnie są bardzo budujące słowa. Takie słowa, takie postawy są ważne, ale też zobowiązują. Bardzo mnie zobowiązują. I rzeczywiście są momenty, że czuję, że to zobowiązanie, to już jest zobowiązanie chyba na całe życie i żeby je realizować, będę musiała skoncentrować się głównie na nim. Ale mam też wrażenie, że tak samo postępowałby mój mąż.
Mówiliśmy również o pasji, pani drugiej pasji życia, można tak nazwać historię, którą pani po mężu albo razem z mężem umiłowała. W naszej rozmowie przed wejściem do studia radiowego mówiliśmy o pewnych planach, o kontynuacji misji pani męża. Może pani nam je zdradzić? O pewnych marzeniach?
Bardzo takie futurystyczne plany. Nie wiadomo, w jaki sposób one będą mogły się spełnić. Natomiast myślałam, że gdybym miała możliwości, gdyby tak się ułożyło, że miałabym możliwości, to chciałabym powołać fundację imienia właśnie Janusza Kurtyki, która zajęłaby się promowaniem historii Polski poza granicami naszego kraju. Dokładnie chodziłoby o promowanie najlepszych książek historycznych dotyczących dwóch dziedzin, mianowicie historii najnowszej i mediawistyki, przynajmniej na pierwszym etapie tych dwóch, które były mu najbliższe, w formie wydawania ich w renomowanych światowych wydawnictwach w językach angielskim, niemieckim, być może i francuskim. To wszystko zależałoby od tego, jakby tą pracę wydawniczą udało się rozwinąć. I myślę, że to było marzenie jego życia. Zawsze uważał, że historia, historiografia polska, polscy historycy są na bardzo wysokim światowym poziomie i tylko bariera językowa jest tą barierą, która sprowadza się do tego, że są nieznani, że gdyby pokonać tą barierę, to właściwie mielibyśmy pozycję lidera w takiej nauce, jaką właśnie jest historia. I tutaj, gdyby mi się udało zrealizować akurat to jego marzenie, no to myślę, że to byłaby rzecz wielka i byłabym bardzo z siebie dumna. Na razie, póki co, przy skromnych środkach próbuję wydać książki Janusza, które nie zdążyły ujrzeć światła dziennego, bo niestety zginął, a część ich była już prawie dokończona i te publikacje, pierwsza publikacja ma być już gotowa na połowę kwietnia. Myślę, że będę próbowała też wydać następne i to też jest pewnego rodzaju spore osiągnięcie i satysfakcja.
Bardzo dziękuję, oby tych satysfakcji było coraz więcej. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto to nas telefonuje?
Ryszard z Gniezna.
Słuchamy i witamy, panie Ryszardzie.
Chciałbym pozdrowić panią doktor serdecznie i serdeczne współczucie, jak tu moi przedmówcy mówili, i również pozdrawiam ojca Waldemara. Chciałbym zadać pani doktor takie pytanie, jak sądzi, jakie jest postępowanie prokuratury wojskowej, naczelnego prokuratora Polski, jak ona ocenia ich pracę i jak ocenia pracę komisji pana Millera.
Dziękujemy.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Pani Zuzanna Kurtyka.
Może zacznę od tyłu, bo łatwiej mi na to pytanie odpowiedzieć w odwrotnej kolejności. Mianowicie co do komisji pana Millera, to nie mam zielonego pojęcia, jak oceniać jej pracę, bo ona jeszcze z niczym nie wystąpiła, niczego nie ogłosiła i właściwie nie wiadomo, do czego się ta jej praca sprowadza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po ogłoszeniu ich raportu zapowiadanego tak hucznie i głośno, a oddalającego się, jak wszyscy widzimy, w jakimś nieokreślonym kierunku. I tutaj jest coś, co mnie osobiście bardzo niepokoi, bo mam wrażenie, że opóźnianie tego raportu związane jest z zakulisowymi rozmowami, które trwają między Polską i Rosją i są próbą wynegocjowania tego, by ten raport był jak najbardziej zbliżony do raportu MAK. Tego się właśnie obawiam. Stąd te przeciąganie i opóźnienia. Co do pracy prokuratorów prokuratury wojskowej, to na pewno nie jest to jakieś mistrzostwo świata, ale z drugiej strony też myślę, że trudno im jest pracować bez dowodów, bez możliwości weryfikacji swoich wniosków. Ja nie będę ich jeszcze, powiedzmy sobie, negatywnie tak ostatecznie oceniać, mimo że może z tą taką inicjatywą własną ich nie jest najlepiej, nie jest to jakaś aktywność i Bóg wie jaka chęć do pracy, ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie zajmuję się prawem, nie miałam do czynienia ze śledztwami jako takimi. W związku z tym poczekam cierpliwie na efekty pracy prokuratury. Zobaczymy, jak to się zakończy, aczkolwiek obawiam się, że nie mając dowodów, opierając się tylko i wyłącznie na przesłankach czy na hipotezach, no nie można sformułować ostatecznych wyników tego śledztwa.
Już 20 minut po 23:00 rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dziś spotkanie z panią Zuzanną Kurtyką, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010 i wdową po prezesie IPN-u panu Januszu Kurtyce. Ostatnie minuty naszego spotkania i ostatnie telefony. Halo, kto tym razem?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Krystyna
zawsze.
Z Warszawy. Ja chciałam serdecznie pozdrowić panią Zuzannę Kurtykę i tak samo jak wszyscy inni, bo ja po prostu czuję tak, jakby to byli moi bliscy z mojej rodziny, wszyscy ci, którzy zginęli, tak? Bardzo wartościowi ludzie. Ale co chciałam powiedzieć, że to wszystko, co jest robione, to już dla mnie jest dowodem, że sprawa nie jest żadną sprawą wypadku, że to jest coś, co było zaplanowane. A jeszcze to nie jest 96 osób ofiar, to jest prawie 100 ofiar, dlatego że proszę sobie przypomnieć inżyniera Wróbla, który miał brać udział w ocenie tego wypadku. Ja nie wierzę w to, że jego syn go zamordował. To było zbyt precyzyjnie załatwione i po cichu, żeby nikt nie zauważył, co się dzieje w domu. To było zwykłe morderstwo i to nie przez zwykłego młodego człowieka. Tak samo ten pan, który został pobity na krakowskim przedmieściu. Kolejna ofiara, który umarł w miesiąc po pobiciu. To raz w Łodzi. To już jest 99 ofiar całej tej sprawy. Także ja nie wiem. Ja życzę panu Tuskowi, żeby on nigdy nie zasnął spokoju.
No nie, tak nie możemy mówić, no, proszę pani.
Przepraszam, proszę ojca, ale...
Wiadomo, że to, co pani mówi, układa się w ciąg pewnych zdarzeń. Szukamy jakiejś logiki, klucza w rozwiązaniu tych zagadek. Próbujemy dojść do prawdy, łącząc fakty, próbując, nie mając tutaj... No, często chyba w tych domysłach posługujemy się intuicją, pani Zuzanno.
No tak, bo tyle nam zostało, tyle możemy zrobić, a do długiej listy ofiar, które tutaj zacytowała przed chwilą dzwoniąca pani Krystyna, należałoby dodać jeszcze dwie osoby, mianowicie archeologów, którzy byli inicjatorami właściwie wyjazdu ekipy polskich archeologów do Smoleńska. Jeden profesor, przepraszam, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, ale to żaden problem, żeby je sprawdzić. Razem z żoną zginęli już po pierwszych próbach zorganizowania tej wyprawy zginęli w wypadku samochodowym oboje. Było to takie... Była to taka informacja, która do nas dotarła z prośbą też właśnie o ofiarę na wieńce i kwiaty dla nich, powiedziałabym, wstrząsająca.
I pani syn też jest archeologiem, starszy syn, i też chciał być jako archeolog na miejscu śmierci swojego taty. Udało mu się to?
Nie udało mu się pojechać do Smoleńska jako archeologowi. Najpierw nasze prośby pozostawały bardzo długo bez odpowiedzi. Potem, jak się okazało, że ta wyprawa dojdzie do skutku, polscy archeolodzy zostali tam powołani jako biegli i tylko w ten sposób mogli wyjechać. Natomiast Paweł, w związku z tym, że jest stroną pokrzywdzoną, biegłym nie mógł być z założenia.
W wyniku tego wypadku, tej katastrofy, zostało osieroconych 60 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 25 lat. Co z tymi dziećmi? I czy są zagwarantowane dla was, dla dzieci, dla matek, dla osób osieroconych jakieś gwarancje ze strony państwa?
Tak jak to zostało publicznie ogłoszone, każde z tych dzieci do momentu kontynuacji nauki dostało specjalny dodatek od rządu w wysokości 1600 zł miesięcznie.
Powstawały również różne fundacje mające wesprzeć edukację dzieci osieroconych w wyniku tej tragedii lotniczej.
Właściwie nie wiem, czy różne. Na pewno powstała fundacja 10 kwietnia. Taką przyjęła nazwę. Myślę, że to było bardzo nagłośnione, że taka fundacja powstaje. Fundacja zebrała kilka milionów złotych. To również zostało podane do wiadomości publicznej i te pieniądze miały zostać przeznaczone dla właściwie na cele edukacyjne, na wspieranie edukacji dzieci, które zostały osierocone. Był to, powiedzmy sobie, bardzo zbożny cel. Większość osób, która zginęła, bardzo o te swoje dzieci dbała, a na pewno dla tych ludzi wykształcenie było ogromną wartością dla nas, dla mnie, dla mojego męża. Inwestowanie w wykształcenie dzieci to był priorytet wszystkich inwestycji w naszej rodzinie. Więc ta fundacja została zarejestrowana, miała zacząć działalność i rzeczywiście zaczęła. Dostaliśmy informacje jako osoby posiadające dzieci uczące się, że możemy skorzystać z wsparcia finansowego tejże fundacji. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy zapoznając się z regulaminem już funkcjonowania fundacji, okazało się, że próg dochodów na członka rodziny ustalono taki, że z założenia żadne z dzieci, żadnej tutaj ofiary katastrofy nie podlega, jakby nie kwalifikuje się do pomocy fundacji. Nie byłoby w tym może nic takiego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że fundacja wykorzystała naszą tragedię, uzurpowała sobie prawo nazywania się Fundacją 10 kwietnia. Właściwie w tym momencie nie wiadomo dlaczego. Zgromadziła ogromne pieniądze, które służą tylko i wyłącznie fundatorom, natomiast nikomu w tym momencie z rodzin ofiar nie służą.
W lipcu minionego roku na Jasnej Górze rozpoczęliście państwo zbierania podpisów pod powołaniem między innymi Międzynarodowej Komisji Śledczej. Te podpisy udało się zebrać, 320 tysięcy. Również państwo dążyliście do tego, aby powołać nie tylko Międzynarodową Komisję Techniczną, nie jedynie polsko-rosyjską, w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii smoleńskiej, ale też chcieliście, by Polsce zwrócono oryginalne czarne skrzynki i wrak samolotu jako własności polskiej i bardzo ważnych dowodów w sprawie, oraz chcieliście powołać specjalną komisję śledczą w celu dokładnego wyjaśnienia okoliczności procedur zastosowanych w przygotowaniu tej wizyty i też chcieliście przesłuchani przez prokuraturę członków rządu z premierem Donaldem Tuskiem na czele oraz przesłuchania ministra Bogdana Klicha oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, prezydenta Bronisława Komorskiego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego i innych wysokich urzędników państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie tej wizyty. Również chcieliście, żeby rząd wystosował notę dyplomatyczną do rządu rosyjskiego domagającą się równoczesnego uczestnictwa organów polskich w prowadzeniu w śledztwie. Pod tymi żądaniami podpisało się ponad 320 tysięcy osób. Z jakim echem ze strony rządu spotkały się te żądania?
Nie powiem, że nie było odpowiedzi, bo odpowiedź przyszła z ostatnim dniem 2010 roku. Była ta odpowiedź negatywna.
Zlekceważono prawie ćwierć miliona obywateli, ponad ćwierć miliona.
Tak, zlekceważono kilkaset tysięcy obywateli. Natomiast my te podpisy zbieramy dalej. Dalej zwracamy się z prośbą do ludzi o nadsyłanie swoich podpisów, licząc na to, że jeżeli zbierzemy na tych podpisów około 500 tysięcy, będziemy mogli wystąpić z inicjatywą obywatelską do Komisji Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje od połowy minionego roku i jeżeli uda nam się taką liczbę podpisów zgromadzić, to na pewno dalej będziemy próbowali, opierając się o tą, powiedziałabym, no już ogromną liczbę obywateli Unii, bo jesteśmy przecież obywatelami Unii, będziemy dalej walczyć.
Ten formularz dostępny jest również na internetowej stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaria.pl w zakładce Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. Tam też jest adres, na który można nadsyłać wypełnione formularze. Również jutro w Darłówku w nieopodal Koszalina odbędą się uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć Przemysława Gosiewskiego. Tam zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca postać pana wicepremiera, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kościele świętego Maksymiliana Kolbego w Darłówku. A pani Zuzanno, 10 kwietnia gdzie będzie?
Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, chcę też powiedzieć, że istnieje stowarzyszenie, które nosi bardzo ładną taką, aczkolwiek długą nazwę, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem i ten komitet założony jest właśnie w celu zbudowania godnego pomnika dla upamiętnienia ludzi, którzy zginęli 10 kwietnia w Warszawie. Został on powołany właśnie w tym celu po dość takiej, powiedziałabym, haniebnej akcji z usunięciem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego. W tym momencie ten komitet ma swoją stronę internetową, to jest www.pomniksmoleńsk.pl. Zbiera podpisy poparcia osób, Polaków, ale też również i naszej Polonii pod tą inicjatywą. My będziemy o ten pomnik nadal walczyć i wydaje mi się, że będzie to, na pewno nie będzie to łatwa walka, co jest już, powiedziałabym, całkowitym absurdem, bo przecież sytuacja przypomina XIX wiek, ale o dziwo, nie walczymy z carskim namiestnikiem w Warszawie, tylko z polskim, suwerennym, demokratycznie wybranym rządem. A musimy walczyć o upamiętnienie polskiego, tragicznie zmarłego prezydenta i polskiej ekipy rządzącej, polskiej elity politycznej. No ale skoro już w takich, powiedziałabym, tragicznych czasach żyjemy i w takiej paranoidalnej sytuacji przyszło nam funkcjonować, no to trudno, to będziemy funkcjonować. Bardzo ta inicjatywa jest pozytywna i myślę, że warta poparcia. Natomiast ja 10 kwietnia będę w Krakowie, jest przewidziana msza na cmentarzu rakowickim, łącznie z poświęceniem nagrobka mojego męża. Mam nadzieję, że uda się też wtedy, 10 kwietnia, poświęcić tablicę upamiętniającą ofiary 10 kwietnia pod Krzyżem Katyńskim, tuż pod Wawelem w Krakowie, gdzie jest takie miejsce pamięci, gdzie zbierają się mieszkańcy miasta Krakowa. Też 10 kwietnia właściwie każdego miesiąca. W ogóle ten Krzyż Katyński funkcjonuje jako miejsce pamięci w świadomości krakowian. Tam chcielibyśmy taką tablicę odsłonić. To też chcielibyśmy zrobić już, żeby była gotowa na rocznicę, pierwszą rocznicę tragedii w Katyniu.
Jutro w Toruniu. Spotkanie z panią jutro w Toruniu w kościele świętego Antoniego na Wrzosach. Msza święta w intencjach profesora Janusza Kurtyki, a po mszy świętej o godzinie 19 w kaplicy bocznej przy kościele odbędzie się z panią spotkanie. Pani Zuzanno, też zapraszamy mieszkańców Torunia.
Serdecznie zapraszam.
I Dar Łówek. Kościół świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jutro tablica upamiętniająca osobę pana wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Dlaczego trzeba aż komitetu ludzi, którzy będą stawiali pomniki, znaki pamięci o tych, którzy walczyli o prawdę o naszej ojczyźnie, prawdę o naszej historii, prawdę o Polsce, którzy walczyli o Polskę?
Ja myślę, że to pytanie chyba jest retoryczne.
Bo trzeba walczyć. Trzeba walczyć, bo walczyć o miejsce, walczyć o kształt. Bo jeżeli coś jest, to się pojawia gdzieś tam szybko na chybcika, na byle jakim marmurze.
Tak i to jest bardzo smutne, bo to taki dziwny samolot był. Ludzie, którzy się w nim znaleźli, teraz jak tak czasem zastanawiam się nad ich biografią, to dobrali się, jak powiedzmy, powiedziałabym, w Korcumaku, to byli bardzo wartościowi ludzie, bez względu na to, jaką opcję polityczną sobą reprezentowali, to dla nich jednak świat wartości był jasny i takie rzeczy jak, takie prawdy jak wiara, niepodległość, patriotyzm, ojczyzna, dla tych ludzi były pełne treści. I tak się złożyło, że oni wszyscy zginęli. To jest po prostu aż trudne do uwierzenia. I tak samo trudno uwierzyć w to, że jest jakiś taki opór wewnętrzny naszego rządu, jeśli chodzi o formy upamiętnienia ich symbolicznej, bo to przecież była bardzo symboliczna śmierć. Niektórzy mówią, że męczeńska, i ten pierwiastek męczeństwa na pewno w tej śmierci był, bez względu na to, co się o tym wszystkim myśli i jak się myśli. To jest bardzo, bardzo dla mnie niezrozumiałe, że trzeba o formy upamiętnienia walczyć z naszym własnym polskim rządem.
Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania również, a zmarłemu mężowi oraz wszystkim, którzy w tej katastrofie polegli i tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny i tym, którzy zostali zabici zdradzieckim strzałem w czaszkę 71 lat temu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pani Zuzanna Kurtyka, żona, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu Januszu Kurtyce i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, była naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych. Jutro w Toruniu spotkanie z panią Zuzanną w kościele świętego Antoniego na Wrzosach o godzinie 19 po mszy świętej. Zapraszamy. Pani bardzo dziękuję za przybycie, pani Zuzanno, do naszego studia i za te rozmowy oraz za tą obecność przy nas, z nami również.
To ja dziękuję.
Dziękuję i szczęść Boże. Jeszcze głos również tego, który był w tragicznym locie samolotu rządowego Tu-154M.
Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie.
To był pan Janusz Zakrzeński. Panią Barbarę Zakrzeńską, wdowę po panu Januszu, znakomitym aktorze, bardzo serdecznie pozdrawiamy, jak również jesteśmy razem z tymi wszystkimi rodzinami, które straciły swoich bliskich w tym tragicznym locie. Pamiętamy o was i jesteśmy z wami.